Dziś w programie o uhonorowaniu osób troszczących się o zachowanie polskiego dziedzictwa na Kresach Wschodnich, o niemieckich obozach zagłady w Działdowie. Powiemy także o akcji Zapal Znicz Pamięci.
Instytut Pamięci Narodowej przyznał nagrodę Semper Fidelis. Trafiła ona do osób i instytucji zajmujących się zachowaniem pamięci o naszych Kresach Wschodnich.
Laureaci nagrody Semper Fidelis od wielu lat pracują na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa na Kresach Wschodnich. Ratują polskie pamiątki, ślady obecności Rzeczypospolitej na tych terenach.
To jest wielka praca po latach, kiedy dziedzictwo kresowe niszczono. Przecież cały wiek XX to zderzenie z totalitaryzmem sowieckim, z okupacją niemiecką, z mordami Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich. Niektórzy mówią, Kresy przestały istnieć, ale to nie jest prawda. Straciliśmy wiele pamiątek materialnych, ale pozostali tam nasi rodacy. Jest wiele osób, które zamieszkało w obecnej Polsce, ma korzenie kresowe, ale przede wszystkim to dziedzictwo kultury, wieków obecności Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Przecież ci najwybitniejsi, dzięki którym jesteśmy Polakami, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, oni wszyscy stamtąd i trzeba, żeby to dziedzictwo trwało, bo ta polskość, która tam przetrwała przez ten czas, myślę, że jest w sposób szczególny jakaś cenna, zahartowana polskość wymagająca.
Nagrodą Semper Fidelis uhonorowano księdza profesora Romana Dzwonkowskiego, pallotyna, socjologa, profesora nauk społecznych i nauczyciela akademickiego.
Nagroda Instytutu Pamięci Narodowej jest dla mnie jakimś zaszczytem. Pragnę za nią bardzo serdecznie podziękować. Ta nagroda przypomina Kres. Prawie 50 lat bywam na Kresach. Pochodzę z Mazowsza. Gdy tam pojechałem, odkryłem zupełnie inny świat. Świat wielu języków, kultur, narodów dawnej Rzeczypospolitej. I to było coś tak ciekawe, że już przy tym zostałem.
Nagrodę Semper Fidelis otrzymali także pułkownik Weronika Sebastianowicz. Służbę w Armii Krajowej rozpoczęła w wieku 13 lat. Po wojnie skazana na 25 lat sowieckiego więzienia. W 1955 roku powróciła z Workuty. Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. Harcmistrz Stefan Adamski, przewodniczący Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Pismo religijno-społeczne Wołanie z Wołynia, kierowane od 25 lat przez księdza Witolda Józefa Kowalowa. Działający od 1989 roku Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Wyróżnienie przyznano Wiesławowi Helakowi, pisarzowi, scenarzyście i reżyserowi filmowemu. Został wyróżniony za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Kultywowanie pamięci o polskich Kresach i nawiązanie przez polskich nauczycieli kontaktów z Polakami żyjącymi na wschodzie to cel pierwszej edycji seminarium wyjazdowego, jakie zostało zorganizowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Uczestnicy odwiedzili Podole, miejsce ważne w polskiej historii i kulturze. Byli m.in. w Tywrowie, Winnicy, Barze, Tulczynie, Humaniu-Berdyczowie, Latyczowie, Międzyborzu i Nowokonstantynowie. Każde z tych miejsc zapisało się w naszych dziejach. Dziś ta historia znaczona jest między innymi kościołami, cmentarzami, pozostałościami po siedzibach rodów magnackich. Pozostali tu także ludzie dbający o pamięć o przeszłości.
Po raz 11 odbyła się akcja IPN Zapal Znicz Pamięci. Ma ona na celu upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni dokonanych na początku II wojny światowej.
Finał akcji Zapal Znicz Pamięci odbył się 27 października w Poznaniu. O godzinie 12 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII, zapłonęły znicze. Akcja obejmuje Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy, Śląsk, Ziemię Łódzką i Ciechanowską, czyli tereny zachodnich Kresów II Rzeczypospolitej, które po wybuchu II wojny światowej zostały włączone do III Rzeszy.
Inspiracją był album, książka, która ukazała się 10 lat temu, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, pod redakcją pani dr Agnieszki Łuczek i pani Aleksandry Pietrowicz z poznańskiego IPN-u, w której pokazano zdjęcia z pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej w Wielkopolsce. Jak spojrzałam na twarze, bo były tam twarze tych osób, które zostały zamordowane w czasie tych kilku dni niemieckiej akcji rozstrzeliwań na rynkach wielkopolskich miast, pomyślałam sobie, że warto byłoby tych ludzi przypomnieć i że te groby są blisko nas, bez względu na to, gdzie w Wielkopolsce mieszkamy, to w niewielkiej odległości na ogół znajduje się albo miejsce kaźni, albo grup osób zamordowanych przez Niemców po 1939 roku. Ponieważ pani doktor Łuczak bardzo przychylnie odniosła się do tego pomysłu, więc ówczesne Radio Mercury, dzisiaj Radio Poznań, wraz z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły akcję Zapal znicz pamięci. Chodziło o to, żeby znaleźć, i chodzi o to nadal, żeby znaleźć to miejsce, które jest blisko nas i zapalić znicz, przesłać zdjęcie przypominające tych ludzi, którzy ze względu na to, że byli Polakami, patriotami, ludźmi służącymi swoim lokalnym społecznościom, ale także służącymi ojczyźnie, Polsce jako takiej, żeby o nich przypomnieć, żeby o nich pamiętać, żeby te mordy, które odbywały się na ziemiach polskich, na ziemiach II Rzeczypospolitej okupowanej przez Niemców, nie stały się tylko statystyką, ale żebyśmy w tych liczbach zobaczyli tych ludzi i zobaczyli także realną stratę, realny brak tego, co oni mogli jeszcze dla nas wszystkich zrobić.
W tym roku w sposób szczególny organizatorzy akcji chcieli przypomnieć miejsca, w których dokonywano mordów na Polakach. Jest to m.in. poznański Fort VII, Stutthof, Radzim i areszt śledczy w Katowicach. Wspomniano także o tak zwanych sądach doraźnych, działających w łódzkim gestapo.
Dzisiaj jesteśmy w Forcie VII, w miejscu szczególnym. Pierwszy obóz koncentracyjny, który Niemcy założyli na okupowanych ziemiach polskich. To tutaj Niemcy uczyli się, przygotowywali do bycia tymi oprawcami milionów. To tutaj ćwiczyły załogi późniejszych obozów koncentracyjnych. To tutaj była pierwsza komora gazowa. To o tym obozie Niemcy sami wśród siebie mówili, że jest to obóz krwawej zemsty za historyczne doświadczenia, które im zgotowali Polacy, za powstanie wielkopolskie, za utratę tych ziem. To elity właśnie, te, które między innymi walczyły w powstaniu wielkopolskim, odbudowywały II Rzeczypospolitą, tutaj traciły życie lub tutaj w katorżniczych, ciężkich warunkach przybywały do czasu wysłania ich do innych miejsc kaźni.
Trudno podać dokładną liczbę ofiar poznańskiego Fortu VII.
W publikacjach mówi się, że przez Fort VII przewinęło się do 40 tysięcy osób. Dane się różnią, czasami do 50 tysięcy się mówi. Ciężko podać liczbę zamordowanych tutaj, bo też jak liczyć? Czy mam liczyć tylko zamordowanych tu, w tym miejscu, czy też włączyć tych, których tutaj przywieziono, zapakowano później w krótkim czasie na ciężarówki, wywieziono do podpoznańskich lasów, gdzie powstało mnóstwo pól śmierci, tak? Do dzisiaj są przecież czasami odnajdywane mogiły zbiorowe. Dodać do tego należy tych, dla których Fort VII był pierwszym przystankiem, tak? Bo stąd trafili do innych obozów koncentracyjnych. Niemcy niektórym potrafili przygotować akty zgonu. Takich aktów zgonu zachowało się niewiele, ponad 500. Liczby ofiar szacuje się na, to jest spory rozrzut, od 4,5 do 18-20 tysięcy. Naprawdę jest ciężko określić.
Niemalże natychmiast po zakończeniu działań militarnych w Polsce, jesienią 1939 roku Niemcy przystąpili do akcji wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, głównie inteligencji zamieszkałej na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Zbrodnie odbywały się w ramach operacji Tannenberg. Jej plan został przygotowany jeszcze przed atakiem na Polskę w maju 1939 roku. Niemcy sporządzali listy proskrypcyjne. Umieszczono na nich blisko 60 tysięcy nazwisk. Byli to m.in. członkowie organizacji politycznych, powstańcy wielkopolscy i śląscy, nauczyciele, księża, ziemianie, przedstawiciele wolnych zawodów, bo zdaniem Hitlera tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników. Szacuje się, że w ramach operacji Tannenberg na ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej tylko od 1 września do 25 października 1939 roku w ponad 760 masowych mordach zginęło ponad 20 tysięcy Polaków. Do końca 1939 roku Niemcy zamordowali na tych terenach około 40 tysięcy osób.
To są tragiczne zdjęcia. Tutaj jest pokazane, jak wychodzą z bramy więziennej pod mur, stają pod tymi workami i tracą życie. A jeden z tych rozstrzelanych wstaje, coś krzyczy. W tym momencie dochodzi do niego i go tutaj dobija. To był mój ojciec. Miał lat 39. Inwalida, powstaniec wielkopolski.
Już jesienią 1939 roku Niemcy przystąpili do planowej eksterminacji obywateli polskich. Działo się to zarówno na ziemiach włączonych do III Rzeszy, jak i w Generalnym Gubernatorstwie. Jednym z miejsc kaźni było Działdowo.
Wystawa prezentowana w zamku w Działdowie składa się z niemal 40 plansz. Przedstawione są tu m.in. zdjęcia, dokumenty i relacje świadków.
Tutaj tych ofiar było tyle, że my nawet nie możemy dzisiaj po tych blisko 75 latach od zakończenia wojny ustalić, ile ofiar było. Te rozbieżności są znaczące, od kilku do 20 tysięcy.
Obóz Soldau funkcjonował w latach 1939-1945. Ofiary grzebano na terenie obozu oraz w okolicznych miejscowościach i lasach.
Było to na początku obóz przejściowy, potem obóz karny, więc to się zmieniało. Natomiast przez cały okres II wojny światowej był to obóz zagłady. Także tak naprawdę obojętnie, jak on miał formę, jak go nie nazywać, to tutaj mordowano Polaków, inteligencję polską z północnego Mazowsza.
Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa. 10 października przypada rocznica śmierci jednego z więźniów obozu, błogosławionego Leona Wetmańskiego, biskupa płockiego.
Przez obóz w Działdowie przeszło blisko 300 duchownych, 86 tutaj zamordowanych. Po Dachau i po Oświęcimiu, po obozie Auschwitz, to jest trzecie miejsce w Polsce, gdzie mordowano duchownych.
To jest pamięć o ludziach, którzy byli niezłomni, którzy walczyli o polskość, którzy nie dawali się złamać, również pamięć o ich oprawcach.
Wystawę można oglądać w Działdowie do końca listopada. Ukazało się dwutomowe wydawnictwo Ignacy Matuszewski, Pisma wybrane, pod redakcją naukową profesora Sławomira Cęckiewicza. Część pierwsza nosi tytuł Nie ma wolności bez wielkości. Drugi tom O Polskę całą, wielką i wolną. Promocja książki odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
Kiedy wyjeżdżał z Lizbony, z Portugalii, pakując się na statek, który zawiózł go do Nowego Jorku, Ignacy Matuszewski miał powiedzieć: pamiętajcie, jak skończy się ta wojna, będziecie bardziej nienawidzili Anglików niż Niemców i Sowietów. I dokładnie o tym jest ta książka. To jest książka o tym, jak Polska przegrała wszystko w czasie II wojny światowej, dlatego że nas na co dzień zdradzili ci, którzy mieli być gwarantem naszej niepodległości. Amerykanie i Brytyjczycy. Polityka to są naprawdę zapasy wielkich i w tym świecie nie ma miejsca na moralność, na rację historyczną. I Matuszewski jest wielki dlatego, że on nasze racje historyczne i naszą wielkość jako narodu, potrafił ubrać w tą siłę i chciał ubrać w tą siłę, tylko że w decydujących momentach historii, kiedy on mógł odegrać jakąś wielką rolę polityczną, nikt mu tej siły nie chciał dać, a nawet walczył o to, żeby on nawet najmniejszej siły w swoich rękach nie miał, żeby sprawa polska była, można powiedzieć, bezpańska, taka, jaką stała się ostatecznie w lutym 1945 roku, kiedy te trzy ręce, można powiedzieć, dłonie ściskały się w Jałcie, dłonie brytyjskie, amerykańskie i sowieckie.